A dzisiaj proponujemy na początek porozmawiać o Narodowym Centrum Kultury Filmowej w ramach naszego radiowego kalejdoskopu kultury, a więc o instytucji, która na pewno w Łodzi powstanie, będą na to pieniądze, ale czym będzie to ta instytucja, jakie będzie mieć znaczenie, czym będzie się zajmowała, no i czy jej działalność będzie wpływała jakoś na postrzeganie Łodzi, która kiedyś przecież była krajowym największym ośrodkiem produkcji filmowej, kto z tego odniesie najwięcej korzyści, czy to będzie po prostu wielkie archiwum tego, co w filmie udało się stworzyć, do którego będą sięgali filmowcy albo dokumentaliści. W studiu sporo gości, których zaprosiła Agata Gwizdała.
Dzień dobry, witam serdecznie. A poza tym, o czym wspomniałeś, Jarku, zastanowimy się również i podyskutujemy, czy taka instytucja, Narodowa Instytucja Filmowa w Łodzi z siedzibą w EC1 to również dobre miejsce na to, żeby w Łodzi organizować duże imprezy filmowe. Zobaczymy, czy to jest dobry pomysł i czy taka impreza w Łodzi będzie. W studiu są nasi goście, profesor Tomasz Majewski, Uniwersytet Jagielloński, wcześniej Uniwersytet Łódzki, jeden z tych, który zainicjował w ogóle projekt powstania Narodowej Instytucji Filmowej w Łodzi. Jest z nami również Wojciech Grochowalski, dyrektor Rubinstein Piano Festival, a więc przedstawiciel tych łódzkich inicjatyw kulturalnych, oraz Bartosz Domaszewicz, wiceprzewodniczący Komisji Kultury, radny Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie i oczywiście w studiu jak zawsze przy radiowym kalejdoskopie kultury jest również redaktor kalejdoskopu, tym razem Bogdan Sobieszek. Witam cię również bardzo serdecznie. Właśnie, Bogdanie, od ciebie zacznijmy, bo jak zwykle punktem wyjścia do naszej dyskusji są artykuły, które ukazały się w kalejdoskopie. Co wiemy o Narodowej Instytucji Kultury, o Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi?
No właśnie, problem jest taki, że niewiele wiemy. Z różnych informacji, które udało nam się zebrać, w tych informacjach pojawiają się takie określenia jak jednolita struktura organizacyjna w ramach wspólnej instytucji kultury, której misją jest promocja wiedzy o kulturze filmowej i prezentacja jej dorobku.
Ładnie brzmi, ale co z tego
tak,
wynika?
No właśnie, trzeba by to rozszyfrować. Inną z kwestią, która gdzieś tam się pojawia, jest proces pełnej integracji łódzkich instytucji w zakresie kultury filmowej. Też trudno, trzeba by porozmawiać o tym, co pod takim sformułowaniem może się kryć, czyli na jakiej zasadzie te instytucje będą współpracować i co tak naprawdę, czym tak naprawdę ta Narodowa Instytucja będzie w Łodzi w kulturze łódzkiej.
Panie profesorze, jak to się zaczęło? Skąd w ogóle ten pomysł na powstanie takiego miejsca w Łodzi? Bo przecież to wydarzyło się już dobrych kilka lat temu.
Tak, rzeczywiście. Ten pomysł został zgłoszony przeze mnie i Konrada Kleisa, nadal pracującego na Uniwersytecie Łódzkim, wtedy obaj byliśmy w jednej katedrze tutaj, w trakcie Regionalnego Kongresu Kultury w 2011 roku. I przypomnę kontekst tamtej propozycji. Chodziło mianowicie o to, że w międzyczasie powstawał projekt również konkurencyjny, tak zwanego PCK, czyli Polskiego Centrum Kinematografii, które miało powstać na ulicy Chełmskiej w Warszawie, w dawnej wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych. No i pojawiły się te plany przeniesienia różnych ruchomości filmowych z Łodzi do Warszawy. Stąd ten pomysł od początku był związany po pierwsze z tym, żeby walczyć dla Łodzi o instytucję filmową, po drugie narodową, ponieważ w regionie i w Łodzi mamy w tej chwili tylko jedną instytucję współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to jest Muzeum Sztuki. No i po trzecie chodziło także właśnie o integrację zasobów. I tu jak pan o tym wspomniał, to tych instytucji, które pozostały w Łodzi, jest kilka. To jest po pierwsze Wytwórnia Filmów Oświatowych. Ona już podlega przekształceniom własnościowym, obecnie jest po stronie Urzędu Marszałkowskiego. To jest Łódzkie Centrum Filmowe, należące w tej chwili do Urzędu Miasta Łodzi. To jest Gabinet Edukacji Filmowej, o którym myśleliśmy, ponieważ jest to jednostka powołana wiele lat temu, około przez profesor Nurczyńską-Fidelską i prowadzi edukację filmową na szczeblu ogólnopolskim, prawda, więc chcieliśmy, żeby to się również znalazło w tym nowym układzie. No i wreszcie z Muzeum Kinematografii, o którym myśleliśmy, że ono w jakimś sensie powinno być unarodowione, czy podniesione do rangi instytucji narodowej, ale to oczywiście nie jest możliwe w oparciu o ten budżet, w oparciu o te możliwości, jakie ono dysponuje. Więc kiedy mówimy o tej Narodowej Instytucji Filmowej, to chodziło rzeczywiście o instytucję skupioną na promocji kultury filmowej, podkreślam, a nie tylko historii filmu, czy samego filmu. Ponieważ kulturę filmową pojmujemy znacznie szerzej. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o historię filmu i o archiwalia filmowe, ale także o historie mówione. Tutaj chodzi także o recepcję, tu chodzi o dyskusyjne kluby filmowe, o plakat filmowy, o wszystko to, co towarzyszy, prawda, samemu produkcji, pokazom filmowym, bo film to jest z jednej strony produkcja, po drugie dystrybucja, no i po trzecie właśnie w sensie konsumpcja tego filmu, prawda? Te wszystkie trzy wymiary powinny się znaleźć.
Czy jest tak, że te zadania, o których pan mówi, jakby wypełnia, czy ma w swoim... Tak, nie, myślę o Muzeum Kinematografii, że to jest instytucja, która właśnie tymi sprawami ma się zajmować.
Znaczy, ale nie ma takiej rangi, tak?
Jeżeli chodzi o Muzeum Kinematografii, to jest to placówka miejska, która dysponuje dosyć ograniczonymi środkami rzeczywiście i na tym etapie jakby nie bardzo ma możliwości rozwojowe, to trzeba jasno powiedzieć sobie, również w tych przestrzeniach, w których się znajduje, chociaż należałoby zachować Pałac Scheiblera, to jest jasne. Natomiast nie mamy tam ekspozycji, dużej, porządnej ekspozycji z historii filmu polskiego na przykład. Takiej ekspozycji nie ma w tej chwili w ogóle w Polsce i nowa placówka ma ku temu możliwości, to znaczy przestrzeń i środki, jak sądzę. To jest raz. Po drugie, jeżeli chodzi o architekturę instytucji narodowych skupionych wokół filmu czy kultury audiowizualnej szerzej, prawda, mamy NINę, która obecnie zajmuje się cyfryzacją, mamy Filmotekę Narodową, to jest archiwaliami, ale nie prowadzi znaczących szerokich badań nad kulturą filmową. Mamy zresztą PiS, który zajmuje się raczej produkcją i jej wspieraniem, więc nie mamy instytucji skupionej na edukacji i kulturze filmowej. I to jest, wydaje mi się, bardzo istotna nisza, gdzie możemy również skupić zasoby ludzkie, ale też wypełnić pewną lukę w tym obszarze ogólnopolskim. To jest chyba...
Przypomnijmy, że w Łodzi ta instytucja ma powstać w EC1. Taka decyzja zapadła podczas wyjazdowego posiedzenia rządu na początku lipca. Wtedy też minister kultury, profesor Małgorzata Milanowska, odwiedziła Narodowe Centrum Łodzi, spotkała się z dyrektorem Błażejem Moderem, a my posłuchajmy, w jaki sposób Błażej Moder ocenia powstanie Narodowej Instytucji Kultury właśnie w EC1.
Takiej instytucji narodowej związanej z filmem, której misją jest promowanie kultury filmowej, przede wszystkim polskiej kultury filmowej, na mapie Polski do tej pory nie było. Ulokowanie tego typu instytucji w Łodzi oznacza, że dla całego kraju stajemy się centrum kultury filmowej, centrum promowania jej dorobku. Aspekt prestiżowy, aspekt potwierdzenia tego, że Łódź jest stolicą polskiego filmu i na końcu istotny również aspekt finansowy związany z prowadzeniem jednostki.
Właśnie, przypomnijmy, na czym polega aspekt finansowy, o którym przed chwilą mówił Błażej Moder, dyrektor EC1. Co to oznacza, że Ministerstwo Kultury będzie współprowadzić Narodową Instytucję?
To znaczy to, że Ministerstwo Kultury będzie ponosiło koszty za tą działalność programową tej instytucji. To jest niezwykle istotne. Każdy, kto się orientuje w tym budżecie kultury, w tym, ile miasto wydaje na swoje instytucje, wie, że każda kolejna jednostka, która miałaby być wspierana, miałaby realizować swoje zadania na takim poziomie, no, jakim rozumiem są oczekiwania, no, będzie bardzo trudna do zmieszczenia w budżecie miasta Łodzi. Tych obciążeń do tego budżetu jest bardzo wiele i to wiedzą i organizatorzy wydarzeń, i ci, którzy prowadzą te miejskie publiczne jednostki, czy instytucje kultury, więc jakby zapewnienie, że ta działalność programowa, działalność merytoryczna będzie sfinansowana przez Ministerstwo Kultury, to z punktu widzenia miasta niezwykle istotne. Do tej pory te instytucje miejskie, czy też prywatne podmioty ubiegały się o środki z Ministerstwa Kultury. W tym wypadku no, ta jednostka byłaby budżetowana już w ramach budżetu Ministerstwa Kultury i to jest niezwykle istotne, bo daje też pewną stabilność. Oczywiście po stronie miasta pozostaje ten drugi element wydatków, który jest no, niebagatelny, czyli utrzymanie tego, co udało się Łodzi już przywrócić, czyli EC1, Miasto Kultury, ten cały kompleks obiektów, który został, jak wszyscy mamy okazję, rozumiem się z tym zgadzać, w zrewitalizowany sposób naprawdę, naprawdę wyjątkowy. No i teraz należałoby te obiekty wypełnić jakąś treścią i ta treść naturalna dla Łodzi to jest treść filmowa.
Poza rewitalizacją chyba zabrakło trochę pomysłu na to, jak to przestrzeni...
Myślę, że pomysłu nie zabrakło, tylko należy pamiętać, że ten projekt, on też w czasie ewoluował, mówiąc bardzo eufemistycznie, przechodził swoje różne fazy, od tych faz wielkich wizji do nieco bardziej konkretnych działań i ulokowanie tej instytucji w tym konkretnym miejscu, moim zdaniem, właśnie spełnia te oczekiwania od samego początku tego projektu.
A to nie jest trochę tak, że projekt Narodowej Instytucji Kultury ma uratować działalność EC1?
Nie, nie ma uratować, dlatego że tych aktywności, które się mają mieścić w EC1 jest bardzo wiele, ich nie brakuje, one też będą skierowane do mieszkańców. Taką jedną z działalności jest to chociażby to Centrum Nauki i Techniki, które będzie otwarte, będzie takim, można powiedzieć, łódzkim Kopernikiem, jeśli chodzi o tą sferę edukacji, czy sferę takiej zabawy połączonej z edukacją. Natomiast rzeczywiście no, te funkcje muszą się w tym obiekcie znaleźć, takie funkcje, które są typowe dla Łodzi. No i ta funkcja związana ze sztuką filmową jest po prostu oczywista chyba dla każdego. I należy pamiętać, że w różnych wariantach tego, jak ma być to EC1 zagospodarowane, ten element filmowy był zawsze sercem. Więc jakby to się nie zmienia. Tak?
No tak, ale powiedzmy, że jednak ta działalność merytoryczna EC1, już państwo o tym, czy Urząd Miasta o tym mówił, miał sporo kosztować. I oczywistą sprawą jest, że znalezienie takiego partnera, jakim jest ministerstwo,
patrona, tak może przyjść.
Tak, pomoże miastu jakby w poradzeniu sobie z finansową stroną tego całego przedsięwzięcia.
I też o tym mówiliśmy, że Łódź do tej pory na tej mapie instytucji tych narodowych, no, była no, dosyć pomijana i tych instytucji, jak wiemy, jest
Muzeum Sztuki. Lubuskie tylko stoi gorzej, niż jeśli chodzi właśnie o współpracę
z myśmy się nie potrafili tak. o to dobić, więc każde takie wsparcie centralne, zwłaszcza w tym obszarze kultury, no trzeba witać się z otwartymi rękami.
Ale przepraszam jeszcze tylko, chciałbym, bo właściwie nie powiedzieliśmy o tym, jak integrować, jak planować, czy jak wykorzystywać to współdziałanie tak różnych instytucji, o jakich pan mówił. Jedne marszałkowskie, drugie miejskie, Uniwersytet Łódzki i tak dalej. Jak pan sobie wyobraża to wspólne działanie według jakiegoś rozsądnego planu?
Znaczy to jest tak, że modeli integracji może być kilka, prawda? Zacznijmy od tego, że po pierwsze mamy w tej chwili podpisany już list intencyjny między ministerstwem a władzami miasta. Oczekujemy na podpisanie dokumentu, statutu instytucji. Myślę, że to będzie gdzieś do końca najbliższego miesiąca lub na początku września. I kiedy instytucja powstanie, dopiero mogą być podjęte kolejne kroki dotyczące na przykład relacji między Muzeum Kinematografii a nową instytucją, prawda? Tu znów modeli może być kilka, bo według mojej wiedzy łatwiej byłoby włączyć coś do muzeum, raczej niż muzeum włączyć do nowej instytucji, biorąc pod uwagę właśnie ustawę o muzealnictwie. Jeżeli chodzi o Łódzkie Centrum Filmowe, no to od początku, bo tu chciałem też przypomnieć, że po tej inicjatywie także napisaliśmy projekt, który trafił do ministerstwa i on przez długi czas, nie wiem, czy był dyskutowany, czy gdzieś przeleżał, ale w każdym razie powstał spory dokument, który teraz się przydał, właśnie ten z 2012 roku, gdzie są założenia programowe tej instytucji. I tam już jest wzmianka o tym, że jeżeli chodzi o ruchomości Łódzkiego Centrum Filmowego, to należy podzielić na takie, które mają wartość historyczną, przydadzą się do ekspozycji, i takie, które ciągle jeszcze mogą służyć jako środki produkcji filmowej, prawda? To jest przed nami. Jeżeli chodzi o gabinet edukacji filmowej, wystarczy go przenieść, ponieważ on jest obecnie w strukturach Pałacu Młodzieży, więc to nie jest absolutnie trudne i może się łatwo dokonać. Stopień trudności integracji jest różny. Ja bym tu jeszcze widział wytwórnie filmów oświatowych, ale oczywiście to jest pytanie do Urzędu Marszałkowskiego, bo to muszą być dyskusje prowadzone na zupełnie innym szczeblu. Przydałoby się także kino, nie ukrywam, w tym konglomeracie, może ktoś o tym pomyśli, biorąc pod uwagę, że te kina znikają w centrum, a moim wielkim marzeniem, przyznaję, jest stworzenie czegoś w rodzaju, powiedziałbym, takiej ścieżki kulturowej, która pokazuje kina, jak one funkcjonują przed pierwszą wojną. Mamy coś takiego jak dawny Odeon, Wisły, one już nie funkcjonują, prawda, czy Casino, a więc Polonie. To są kina sprzed pierwszej wojny. Mało jest miast w Polsce, które zachowały takie budynki. Więc może by też i o tym kiedyś pomyśleć. Niemniej jednak po pierwsze, jak sądzę, jest to powołanie instytucji.
Czy nie obawiamy się tutaj tego, że zbliżają się wybory parlamentarne i jeśli okaże się, że opozycja dojdzie do władzy, nowy minister kultury nie zechce wesprzeć takiego miejsca w Łodzi rządzonego przez Platformę Obywatelską?
Jeśli mogę, to przyznaję, że również byłem ciekawy tutaj zdania radnych opozycji, może nie posłów, bo z nimi nie rozmawiałem. I usłyszałem też taką opinię, że proszę zwrócić uwagę, był to jedyny element wystąpienia nie atakowany przez opozycję w Łodzi. Czyli najwyraźniej możemy chyba liczyć na współpracę. Ja uważam, że to jest projekt ponad podziałem politycznym.
Ja mam też takie przekonanie, że jak dyskutujemy o tych obszarach kultury, to jakby ten podział polityczny nie ma dużego znaczenia. Ja bym się tego nie obawiał. Osobiście mam, jak widzę, wiele różnych innych zagrożeń, ale akurat na tym obszarze, tak jak już rozmawiałem też z kolegami z Rady Miejskiej, to raczej to zdanie było wspólne, że należy taki projekt Narodowej Instytucji Kultury dla Łodzi wspierać wspólnie i tutaj chyba nikt nie będzie wątpliwości, bo to jest jakby na miasto oczywista korzyść. To nie jest kwestionowane przez nikogo dzisiaj.
A tymczasem nie ma w Łodzi naprawdę dużego festiwalu filmowego. To znaczy są festiwale, są różne przeglądy, są dni kina takiego czy innego, natomiast nie
jest
ma...
Synergia.
Nie ma imprezy, która by odbijała się szerokim echem, no w Polsce przynajmniej, która by ściągała uwagę telewizji ogólnopolskich, która sama w sobie promowałaby Łódź filmową.
Czy Narodowa Instytucja Filmowa, Narodowa Instytucja Kultury mogłaby być miejscem, gospodarzem takiego dużego festiwalu?
Ja myślę, że jeżeli powstanie zespół merytoryczny, czy ta instytucja musi powstać, to nie ulega wątpliwości, to byłby on w stanie programować taki festiwal w przyszłości. I na pewno też Łódź potrzebuje dużego festiwalu filmowego. Oczywiście możemy się spierać, jaką miałby mieć formułę i jakby miał się znaleźć w ramach już istniejących festiwali, prawda? To jest osobna kwestia. Ja przypomnę, że ten festiwal, czy też jakiś festiwal filmowy o porządnej, przyzwoitej randze jest pisany w strategii rozwoju kultury Łódź 2025+. Więc dobrze, żeby powstał. Oczywiście, jak mówię, tu się otwiera pole dyskusji o tym, jaka to miała być formuła tego festiwalu. Mamy w Łodzi kilka festiwali filmowych, na przykład mamy Kamerę Akcję, która jest rodzimą produkcją i być może miałaby w stanie rozwinąć swoje skrzydła.
Studentów łódzkiego, tak. Absolwentów łódzkiego filmu.
Unikalny rzeczywiście festiwal krytyków filmowych, który nie ma precedensu i ściąga bardzo ciekawą publiczność.
No, ale nie możemy zapomnieć o tym, że jakiś czas temu pojawiły się plotki, ale podparte także trwającymi negocjacjami, o tym, że prestiżowy festiwal muzyczny, filmowy, transatlantyk, związany oczywiście z postacią Jana Apy Kaczmarka, zdobywcą Oscara, słynnego kompozytora muzyki filmowej, który już niebawem, chyba 7 sierpnia, jeśli się nie mylę, rozpoczyna się w Poznaniu. Do tej pory był w Poznaniu, ale pojawiły się plotki, że taki festiwal ma przenieść się do Łodzi. I plotki również wiążą się z pewnymi głosami sprzeciwu w łódzkim środowisku kulturalnym, bo zaczynamy zastanawiać się nad tym, na ile powinniśmy zapożyczać imprezę z innego miasta, a na ile promować te lokalne inicjatywy. Panie Wojciechu, jakie jest pana stanowisko w tej sprawie?
Ja wyraziłem to stanowisko w takim proteście, na razie indywidualnym, rozesłanym do kilku osób, do mediów, że władze miasta Łodzi, panie prezydent, powinna najpierw zadbać, uszanować to, co my robimy tutaj na miejscu. Ja na przykład organizuję festiwal Rubinsteina od 7 lat, fundację prowadzę od 10 i cały czas czuję takie rzucanie kłód pod nogi, absolutnie takie zniechęcanie mnie, w ogóle czasami nawet obrażanie. Dość powiedzieć, że w tym roku na przykład dostaliśmy 1/5 budżetu. I teraz, jeżeli mamy takiego...
Powiedzmy, o jakich tutaj kwotach jest mowa, bo to też jest istotne.
Znaczy, na przykład marszałek województwa przekazał nam 47 tysięcy, a my zapłaciliśmy za filharmonię, czyli za jeden obiekt 100 tysięcy, za orkiestrę, za wynajem, także w ogóle miasto dostaliśmy 100, chyba 70, wydaliśmy na festiwal prawie 700, także cały czas szukamy tych pieniędzy, bo jeszcze ich nie mamy. Także jeżeli my w Łodzi organizujemy tego typu międzynarodowe wydarzenia, a Rubinstein jest jedynym łodzianinem, w ogóle największych Polaków, no, znany w całym świecie, i go tutaj nie rozumieją te władze, nie dostrzegają i Rubinsteina, i fundacji, i festiwalu, jedyny na świecie, a szukają jakichś obcych, zewnętrznych w ogóle obcych i kulturowo pewnie Łodzi i towarzysko może nie, ale osób i instytucji, to mnie to gdyby w jakiś sposób uraża, niepokoi, że cała ta nasza tutaj lokalna, ten wielki wysiłek tych animatorów kultury, twórców łódzkich, w ogóle jest gdyby nie pomijany, nie dostrzegany. I to się znowu skończy według mnie nieszczęściem, bo ten festiwal pewnie tam jakiś czas odejdzie sobie, jeżeli w ogóle przyjdzie, jeżeli ta umowa zostanie podpisana.
Tak, natomiast wiemy, trwają negocjacje. My wraz z Bogdanem próbowaliśmy zaprosić do dzisiejszej dyskusji przedstawicieli Urzędu Miasta, Wydziału Promocji. Rozmawialiśmy między innymi z dyrektorem Bartłomiejem Wojdakiem. Niestety nie przyjął naszego zaproszenia, argumentując tym, że nie ma jeszcze wiele w tym temacie do powiedzenia. Trwają negocjacje. Z kolei Łódzkie Centrum Wydarzeń, które miałoby nadzorować przebieg tego festiwalu i które rozpoczęło swoją działalność 13 lipca, na razie jest na etapie organizacji swojej pracy i też wiele nie może nam powiedzieć, ale być może przedstawiciel Rady Miasta powie nam, dlaczego nie doceniacie lokalnych inicjatyw, bo żeby nie można powiedzieć, że nie wspieracie, te pieniądze są. Ale dlaczego ich nie doceniacie?
Czy ja mogę powiedzieć w swoim imieniu, że te imprezy łódzkie doceniam, bo jestem ich gościem, więc na pewno osobiście doceniam ich i jakość merytoryczną i sposób organizacji. Natomiast myślę, że warto wyjaśnić po kolei, jak ta cała historia, od czego się zaczęła. Zaczęła się od takiej dyskusji już kilka lat temu, żeby powołać w Łodzi coś, co miało się nazywać biurem festiwalowym. To miało być trochę na wzór krakowskiego biura festiwalowego. I pomysł był taki, że ta instytucja będzie właśnie wspierała tych łódzkich organizatorów, że trochę pomoże im też w tych fragmentach, w których sobie może nie do końca zawsze radzili. Może nadać trochę bardziej, może trochę większego impetu, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, może będzie wspierało w komunikacji zewnętrznej tych wydarzeń, która czasami też była różna, bo też trzeba powiedzieć, że te festiwale mają swój różny poziom, mają w większości przede wszystkim i kapitałem jest i publiczność ta łódzka, ale też jakby zaangażowanie organizatorów, bo to są osoby, które wkładają jakby swój pomysł w te wydarzenia, żyją tymi wydarzeniami, to są ich często główne przedsięwzięcia, główne elementy tego, czym się zajmują, więc z całą pewnością są to osoby w te projekty zaangażowane, ale czasami mają też swoje mankamenty, jak z każdym dużym wydarzeniem, które jest zorganizowane. I pomysł biura festiwalowego był taki, żeby przede wszystkim wspierać te lokalne wydarzenia. Po kilku latach powstało Łódzkie Centrum Wydarzeń. Miałem okazję rozmawiać już ze świeżo powołaną panią dyrektor i też mówiłem jej, że jakby ta zasada, której powinna się trzymać, to wszystkim nie szkodzić, a to znaczy, żeby na samym początku działalności tej instytucji nie zbudować takiego właśnie, takiej animozji pomiędzy łódzkimi organizatorami, którzy mogą się czuć pominięci, a którzy mieli duże oczekiwania od wielu lat, że miasto się zaangażuje w ten obszar aktywności kulturalnej, a z drugiej strony tymi przybyszami, których chcielibyśmy ściągać, bo mają naszym zdaniem jakąś ciekawą markę albo przyniosą większy rozgłos miastu, bo tak trzeba należy moim zdaniem patrzeć na tą inicjatywę z Transatlantykiem. Ja bym nie chciał oceniać samego festiwalu Transatlantyk, ponieważ nie byłem nigdy jego gościem, więc znam tylko relacje prasowe, medialne.
Wszyscy zgadzamy się co do rangi tej imprezy. Pytanie jest tylko...
Czy jest sens, żeby Łódź promowała się obcą marką?
Ja powiem tak. Moim zdaniem Łódź przede wszystkim powinna dopracować się swojej marki filmowej festiwalowej. Ja raczej tego oczekiwałem, że Łódzkie Centrum Wydarzeń, może niekoniecznie w roku 2015 czy w roku 2016 już stworzy koncepcję nowego festiwalu, bo to tak łatwo się mówi zrobić festiwal. No to trzeba mieć pomysł, trzeba odnaleźć się trochę w tym rynku wydarzeń festiwalowych w Polsce. Dzisiaj pewnie nie zrobimy przeglądu filmowego kolejnego dużego, w którym będziemy wręczali nagrody takie po prostu filmowe, bo pewnie na to rynku nie ma i byłoby ciężko takie kolejne miejsce w Polsce sobie wygrzebać dla nas, dla Łodzi, dla takiego wydarzenia, ale jest ileś obszarów, w których moglibyśmy być aktywni. Ja rozumiem, że te rozmowy z Transatlantykiem, z organizatorami tego wydarzenia się toczą, natomiast sądzę, że będziemy oczekiwali, ja będę oczekiwał jako radny od Łódzkiego Centrum Wydarzeń, przede wszystkim własnej autorskiej koncepcji takiego wydarzenia. Ona może być realizowana przez zewnętrzny podmiot, może pochodzić z Łodzi, może pochodzić spoza Łodzi, ale uważam, że ten produkt powinien być skrojony pod miasto, a niekoniecznie powinniśmy wyłącznie nabywać z rynku różnego rodzaju wydarzenia. Więc ja jestem co do tego pomysłu, mówiąc uczciwie, sceptyczny, tym bardziej, że mówimy o budżecie Łódzkiego Centrum Wydarzeń na rok 2016, tak się mówi o skali około 6 milionów złotych, to nie jest skala duża. Ja chciałem przypomnieć, że...
A jeszcze... Transatlantyk na tym etapie wiemy, że ma takie pieniądze dosyć. Zobaczymy, jakie będą ustalenia, natomiast 2 miliony złotych.
Nie wiem, jakie są możliwości, wiem, jakie są oczekiwania, natomiast ja bym chciał przypomnieć, że jeszcze w roku 2010 ten poziom wsparcia dla łódzkich festiwali to było blisko 12 milionów złotych, więc ten poziom był wyższy. Ja miałem wtedy okazję prowadzić komisję promocji, wiem, że to nie był łatwy czas, bo też o każdą tą złotówkę toczył się poważny bój. Stąd formuła konkursowa, w której wielu organizatorów staje i wydaje się, ja tak uważam, że nie byłoby to ujmą także do organizatorów festiwalu Transatlantyk, gdyby, uważając, że nasze miasto jest tym najlepszym dla nich miejscem, w takim konkursie stanęli po prostu, tak? To byłoby to najbardziej uczciwe. Myślę, że żaden z organizatorów łódzkich wydarzeń by się nie obraził, gdyby się okazało, że ktoś z zewnątrz, albo w uczciwej konkurencji po prostu uzyskuje lepsze noty, wygrywa ten konkurs.
No to będzie ciekawe, co się wydarzy z tym Transatlantykiem, wyprowadza się z Poznania, dlatego właśnie, że tam władze miasta za mało wspierają.
Ale ta różnica jest niewielka.
Nie wiemy, czy Łódź nie jest elementem rozgrywki pana Kaczmarka z Poznaniem. To też tak może być, prawda?
No to nie wiem, jakie są powody, że on ucieka z tego Poznania. Także tutaj...
Powody są finansowe.
No nie wiadomo, bo to różnie, za małą różnie o tym pisano.
Ja bym państwu proponował przekierować tę rozmowę na trochę bardziej ogólny poziom, ponieważ myślę, że ocena celowości takiego kroku, jakim jest prowadzenie ewentualnie takiego dużego festiwalu, ma sens, kiedy rozpatrzymy to po pierwsze jakby w relacji do tego, jak wygląda finansowanie kultury z budżetu łódzkiego, jak wygląda finansowanie dużych festiwali w relacji do tych inicjatyw lokalnych, bo to jest chyba istotne. Pan jako radny wspomniał tutaj o 12 milionach. Rzeczywiście promocja miała odrębne fundusze, ale Wydział Kultury przydzielił te fundusze również na duże festiwale. Ja pamiętam, że 2014 rok to było ponad 2 miliony, chyba 390 tysięcy, tak? A 15, chociaż w Łodzi wtedy nie siedziałem, czy w tym roku nie pracuję już w Łodzi, tylko w Krakowie, to było 2 miliony 380. Tu się wiele nie zmieniło, ale to są spore kwoty, które spore i niespore, które właśnie całość tej kwoty połknąłby jeden festiwal, właśnie ten, Kaczmarka, a w międzyczasie tu się wiele nie zmieniło, natomiast proszę zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o małe granty, to między 14 a 15 rokiem, bo to są prawdziwe inicjatywy lokalne, chciałbym na to zwrócić uwagę, spadliśmy z jakichś tam 430 kilku tysięcy do 300, to jest o 1/4 mniej. Więc ja bym podkreślił raczej zmniejszenie finansowania na małe projekty, bo tutaj widać głównie tych aktywistów miejskich i animatorów kultury. A wracając do kwestii, niewątpliwie potrzebujemy dużego festiwalu filmowego i Jan Kaczmarek jest dużym nazwiskiem filmowym, to nie ulega wątpliwości. Natomiast pomysł warto by był łódzki, niekoniecznie musi być realizowany od razu tylko i wyłącznie przez Łodzian. Proszę zwrócić uwagę, że Filip Berkowicz, który realizuje dwa duże festiwale w Krakowie, też nie tam zaczynał jakby swoją działalność, a w tej chwili robi festiwal w Gdańsku. Więc to są właśnie marki, jak pan powiedział.
A może, pytanie... panie profesorze, jedna z tych lokalnych inicjatyw, tak niedocenianych finansowo ostatnio w latach, mogłaby...
Jak Rubinstein.
Urosnąć do rangi...
Totalnie pomijany przez to miasto.
Dużej imprezy.
Ale posłuchajmy może jeszcze głosu gospodarza, potencjalnego gospodarza Transatlantyku, czyli dyrektora EC1. Jak on ocenia pomysły powstania takiego, znaczy gospodarowania takim festiwalem właśnie tej instytucji?
EC1 jest przygotowane do przyjęcia dużych wydarzeń o charakterze ogólnopolskim, międzynarodowym. Jeśli impreza klasy festiwalu Transatlantyk miałaby się odbywać w Łodzi, to naturalnym miejscem dla odbywania się części takiego festiwalu jest kompleks EC1, ale to są ostateczne decyzje Fundacji Transatlantyk i jej założyciela, czyli pana Jana P. Kaczmarka.
Tyle Błażej Moder na temat tego, że Transatlantyk mógłby przycumować w Łodzi. Jest otwarty na wszelkie takie możliwości, więc będziemy po prostu śledzić, jak się potoczy ta inicjatywa i czy to jest burza w szklance poznańskiej wody, czy rzeczywiście Jan Kaczmarek chce się wynieść z Poznania gdzieś do jakiegoś lepszego miejsca i Łódź mogłaby dla niego takim miejscem być, pomijając różne zastrzeżenia ze strony niektórych lokalnych środowisk, o których wspominaliśmy. studio@radiolot.pl to jest nasz adres mailowy dla państwa, także radiowy Facebook do dyspozycji, a do rozmowy z gośćmi za chwilę wrócimy.